artyzm wszechświata, wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych, o osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm Wszechświata. Kryminologia to jedna z nielicznych dziedzin wiedzy, która z wielkim powodzeniem łączy nauki humanistyczne ze ścisłymi. Swoje sukcesy zawdzięcza osiągnięciom współczesnej psychologii i elektroniki, mikrobiologii i cyfryzacji, psychiatrii i inżynierii, socjologii i genetyki. Na przykład skomplikowanym obliczeniom statystycznym towarzyszą zaawansowane analizy zachowań jednostek, zbiorowości, a cyfrowym mediom wykorzystującym śledzenie wybranych obiektów, dzięki satelitom krążącym wokół orbity, towarzyszy śledzenie z wykorzystaniem tak tradycyjnego i dobrze nam wszystkim znanego narzędzia, jakim jest psi nos. Okazuje się bowiem, że natura doskonale wyposażyła naszych przyjaciół na czterech łapach. Psy to prawdziwe maszyny do tropienia, a jedyne ograniczenie w pracy narzuca ta sama natura. Jakże wiele mechanizmów skonstruowanych przez człowieka może pracować bez przysłowiowego wytchnienia, ale pies to wytchnienie już musi mieć. Zapraszamy na spotkanie z panią Joanną Stojer-Polańską, doktor nauk prawnych i kryminologiem, autorką wielu książek opisujących przypadki zaginięć, śledztwa, codzienną, żmudną pracę oficerów policji, grup dochodzeniowych, funkcjonariuszy straży pożarnej, dziennikarzy śledczych, których ogromnym pragnieniem jest odnalezienie zaginionych, wskazanie winnych, pomoc tym, którzy na nią oczekują, wyjaśnienie spraw, na które czekają rodziny i bliscy. W opowieści pani doktor usłyszymy o nietypowych zniknięciach i równie nietypowych sposobach dochodzenia prawdy, o powodach tych zaginięć, o efektach działania słynnego Archiwum X, które po latach wraca do wyjaśnienia spraw nierozwiązanych przestępstw. W naszej rozmowie wyjaśnimy m.in. co to takiego kontaminacja śladu. Dlaczego niektóre psy pracują tzw. dolnym wiatrem, a inne wyłącznie górnym? Czy woda może być dobrym nośnikiem zapachu, czy pies może wywęszyć osobę, która utonęła, a jej zwłoki leżą na dnie jeziora, stawu, czy w zakolach rzeki lub strumienia? Autorka wielu książek popularyzujących zagadnienia współczesnej kryminologii, jednocześnie gość naszej audycji, pani Joanna Stojer-Polańska, na stronach swoich licznych publikacji opisuje metody pracy, techniki operacyjne, zdarzenia z codziennej praktyki specjalistów zawodowo zajmujących się poszukiwaniem i odnajdywaniem zaginionych, zbieraniem materiałów dowodowych w sprawie i tworzeniem np. portretów psychologicznych ofiar zabójstw czy samobójstw. Treści książek pani kryminolog i to, co z sobą niosą, są jakże dalekie od treści popularnych kryminałów, które może i czytamy jednym tchem, ale po zaledwie jednym westchnieniu, jakże szybko o nich zapominamy. Publikacje pani doktor to literatura faktu, pełna dowodów, konkretów, spraw, które naprawdę się wydarzyły. W audycji posłuchamy ich fragmentów w interpretacji Krzysztofa Gordona. No, czas zacząć. W ciągu roku zostaje zgłoszonych 20 tysięcy zaginięć, osób trwale zaginionych jest 4,5 tysiąca, niezidentyfikowanych odnalezionych zwłok, i ta liczba mnie poraziła, 3,5 tysiąca. My mówimy o danych statystycznych rocznie.
Tutaj sprostowanie, bo te dane, do których się tutaj pan odniósł, trzeba bardzo precyzyjnie czytać, o jakich danych mówimy. Bo przykładowo może być tak, że konkretna osoba, na przykład Jan Kowalski, zaginie 5 razy w ciągu roku, więc jeśli chodzi o zaginięcie osoby, to jest jedna osoba, Jan Kowalski, ale zaginięć już było 5.
Ach, to tak działa.
Więc są różne systemy liczenia. I może też być tak, że w danym roku będzie więcej odnalezionych niż zaginionych, a to z tego powodu, że są odnalezieni na przykład z roku poprzedniego. Więc nie przywiązywałabym się bardzo do tych danych statystycznych. Bardziej interesuje mnie zawsze konkretny przypadek. Rzeczywiście mamy sporo takich zaginięć nierozwiązanych, czyli ktoś zaginął wiele lat temu i do dzisiaj nie wiemy, co się wydarzyło. To są takie długotrwałe zaginięcia. To też jest takie nieprecyzyjne pojęcie, ile trzeba być zaginionym, żeby to już było długotrwałe. Natomiast no, mamy też już takie zagadki kilkudziesięcioletnie i mamy też przypadki, które są bardzo trudne z perspektywy możliwości współczesnej kryminalistyki, bo powiedział Pan o osobach odnalezionych i niezidentyfikowanych, czyli zostały znalezione czyjeś zwłoki i pomimo tych wszystkich badań, które mamy, nie wiemy, kto to jest.
Przyczyny zaginięć wynotowałem: zabójstwo, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek, chęć zerwania kontaktu z rodziną, brak świadomości bycia poszukiwanym. Czaszkę tego człowieka odnalazły nie psy, tak zwane zwłokowe, o tej specjalizacji czworonogów jeszcze porozmawiamy, ale nastoletni chłopcy uczestniczący w polowaniu. Rozdział książki nosi tytuł Czyja to czaszka, czyli o metodach identyfikacji zwłok. I ten rozdział pani napisała. Zanim poproszę o odpowiedź na pytanie, czy udało się ustalić dane personalne osoby, do której należą odszukane szczątki, a upłynęło od tego zdarzenia 9 lat, zapytam o owe metody. Dlaczego nie było możliwości na przykład pobrania śladów papilarnych?
Dlatego, że po prostu nie istniały już palce, które można by było przyłożyć do tuszu i te ślady pobrać.
Same kości?
Tak, same kości. I w zasadzie ten szkielet był niekompletny. Została najpierw znaleziona czaszka, bo jest takim najbardziej charakterystycznym śladem i przy znalezieniu czaszki trudno mieć wątpliwości, że należy do człowieka, ale jeśli zostanie znaleziony jakiś inny fragment kości albo fragment kości, to może być problem z powiązaniem takiego śladu, takiego przedmiotu właśnie z człowiekiem. To mogą być szczątki zwierzęce, to może być błędnie wzięte za jakiś kamień, za jakiś patyk i to może być w ogóle zignorowane, kiedy właśnie taki ślad się pojawia. Trudno tutaj pominąć taki ślad i od znalezienia tej czaszki rozpoczęły się badania. Nie było tkanek miękkich, więc nie można było pobrać śladów linii papilarnych.
Co to takiego genom?
Genom to baza danych. W kryminalistyce mamy całkiem sporo różnych baz danych, które pomagają nam w identyfikacji. Na przykład do śladów linii papilarnych funkcjonuje baza AFIS i żeby taka baza danych jak AFIS czy genom mogły dać tak zwane trafienie, to musimy mieć tam dwa ślady. Jeden ze śladów właśnie to ten ślad ze zdarzenia, a drugi to ślad, który pozwoli nam ustalić tożsamość człowieka. W przypadku właśnie śladów linii papilarnych może być tak, że od kogoś te linie papilarne będą pobrane przy jakichś czynnościach procesowych, albo ktoś już był karany i jego ślady znajdują się w bazie i załóżmy, że potem zostaje znalezione ciało tej osoby. Więc mamy tutaj dwa ślady, które można porównać i zidentyfikować, powiedzieć, że te ślady pochodzą od tej samej osoby. Baza genom umożliwia identyfikację genetyczną. Jeśli zdarzy się tak, że są znalezione zwłoki osoby NN, czyli bez tożsamości, to może być od razu taka sytuacja, że podejrzewamy, kto to jest. Czyli będzie porównanie ze śladem od na przykład żyjącej rodziny tej osoby.
Rozumiem zatem, że genom i badania genetyczne to tak jakby rozwinięcie linii papilarnych, bo to też jest ślad.
Tak, ślad genetyczny też jest śladem.
I on jest
śladem.
Niepowtarzalny.
Tak, jest bardzo dobry do identyfikacji w zasadzie kategorycznej, czyli wiemy na pewno, że to jest ta osoba, podobnie jak linie papilarne, które są niepowtarzalne, to znaczy u każdego człowieka inne i ta baza genetyczna bardzo nam pomaga, ale nawet jakbyśmy mieli najlepsze bazy, najlepszych genetyków, to jeśli nie zgłosi się nikt z rodziny, to nie dałby nam ślad do porównania,
właśnie.
To nic nie wniesie. Chyba, że poszlibyśmy takim systemem, że bazy danych będą powszechne. To znaczy, że przy urodzeniu człowieka jest pobierany jego materiał genetyczny i jego linie papilarne i są od razu w bazie. Więc ten człowiek od zawsze jest w bazie i będzie w tej bazie na zawsze. To, co mówię, nie funkcjonuje w żadnym kraju na świecie w takim wymiarze na ten moment, ale być może kiedyś tak będzie. Wtedy nie powinno być takiej sytuacji, że mamy znalezione zwłoki niezidentyfikowane.
Ale zbieranie takich danych przynosi zupełnie inne zagrożenia.
Tak, oczywiście, że tutaj pojawiają się zagrożenia, pojawia się pytanie, jak długo przechowywać, kto będzie miał dostęp do danych, co jeszcze można z naszych danych wyczytać.
Czy i czasem... co z nimi można zrobić.
Tak, czy czasem nie będą używane w celach przestępczych, bo to oczywiście też się już zdarzyło w historii kryminalistyki, że ktoś ślady podkładał po to, żeby kogoś w cudzysłowie wrobić w popełnienie przestępstwa, więc te obawy przy takich powszechnych bazach danych są duże, chociaż z perspektywy kryminalistyka to jest bardzo dobre narzędzie do identyfikacji, bo to jest bardzo smutne, że mamy niezidentyfikowanych ludzi, którzy zmarli w jakichś okolicznościach i my nie wiemy, kto to jest. Przynajmniej w w części tych spraw gdzieś jest rodzina, która czeka na wiadomość. Coś musiało pójść nie tak, że ta sprawa nie jest wyjaśniona. W części spraw zapewne ktoś nie chce dać śladów do badania. Myślę tutaj o sprawcy i jego otoczeniu. I to jest oczywiste, że nie będą tutaj w kolejce do dania tych śladów do badania. Natomiast na pewno są to też historie, gdzie doszło do jakiegoś błędu, gdzie być może jakiś materiał został zanieczyszczony, jakiś błędny wynik badań. No i to powoduje, że ta sprawa jest nierozwiązana. I kryminalna czasami, i na pewno problem społeczny.
Sprawa Andrzeja K. To jedna ze spraw, w którą byliśmy zaangażowani niemal osobiście. Sprawiły to wielogodzinne rozmowy telefoniczne i wizyty u żony zaginionego. Mężczyzna ten 2 stycznia w ostatniej rozmowie z żoną mówi, że jest w lesie i leży w jakimś rowie. Jest 2:00 w nocy, nie ma już sił iść, nie wie gdzie jest, nie widzi żadnych zabudowań. Błaga, żeby go znalazła żywego bądź martwego. Potem kontakt się urywa. Sprawę rozpoczynamy od wstępnych poszukiwań w obrębie zalesionego obszaru wokół domu, łąk i pól uprawnych, około 18 hektarów. Temperatura nawet w dzień spada poniżej zera, co nie sprzyja rozkładowi ciała i tym samym zwłoki nie uwalniają cząsteczek zapachowych, na które reagują psy. Grunt pokryty jest kilkucentymetrową, zmarzniętą warstwą śniegu. Kolejne poszukiwania podejmujemy, gdy temperatura w nocy utrzymuje się już powyżej zera. Rozpoczynamy w miejscowości Dobczyce, 20 km od miejsca. Tam ostatni raz logował się jego telefon. Zakładamy, że dotarł tam o zmierzchu i ze względu na trudny teren, temperaturę i stan zdrowia, ciężko byłoby mu iść w głąb zarośli. Przeszukujemy obszar w Dobczycach w odległości 1-2 km po każdej stronie drogi. Teren to niewielkie wzniesienia o zróżnicowanym pochyleniu. Niejednokrotnie strome wąwozy o głębokości kilku metrów z płynącą dnem cuchnącą wodą. Dodatkowo poszukiwania utrudniają podmokłe rejony. Za sugestią policji i wskazaniami BTS-ów poszukiwania kierujemy na północ. Ukształtowanie terenu ulega złagodzeniu, ale i zwiększa się zalesienie. Ze względu na ostatnie informacje zaginionego oraz ustalenia policji, odpuszczamy tereny blisko zabudowań. Niestety, to okazało się błędem. Kolejnym etapem był powrót w rejon miejsca zamieszkania zaginionego, gdzie przeszukaliśmy kolejne miejsca, w które potencjalnie mógł iść zaginiony. Też bez skutku. Szczątki pana Andrzeja odnajduje przypadkowy grzybiarz po niemal 9 miesiącach poszukiwań. Poza wyznaczonym przez policję obszarem i w miejscu absolutnie nieoczekiwanym, w odległości około 200 metrów od skupiska pobliskich domów, w niewielkim, mocno zadrzewionym terenie, nieuczęszczanym przez pobliskich mieszkańców.
W miejscu odnalezienia czaszki śledczy natrafili na rower, torbę, w niej kilka ręczników, koszulki, spodnie, kalesony, skarpetki, ale również parę kosmetyków, maszynkę do golenia, buty i okulary. Załóżmy, że te rzeczy należały do osoby, na której szczątki natrafiono, a której ciało, no muszę to powiedzieć, rozniosły po okolicy dzikie zwierzęta. Czy o osobie i o okolicznościach wiele mówi taki zestaw rzeczy, które zostały znalezione?
Taki zestaw na pewno będzie podlegał jakiejś interpretacji. Tak? Będziemy się zastanawiać, kto mógł mieć przy sobie takie rzeczy, czy była to osoba bezdomna, czy to jest miejsce, gdzie doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy być może to jest miejsce, gdzie ktoś odebrał sobie życie, czy może to jest jakieś miejsce, gdzie jakiś inny człowiek przetransportował zwłoki. I taka interpretacja to jest właśnie wersja śledcza, czyli coś, co się mogło wydarzyć i to musimy sprawdzić. I jeśli mamy jakieś narzędzia, żeby to zrobić, to oczywiście próbuje się to zrobić. Czasami podaje się te informacje właśnie do mediów z nadzieją, że że zgłosi się ktoś, kto rozpozna, tworzy się portret zażyciowy takiej osoby, tutaj też przy pomocy właśnie naukowców, którzy powiedzą, jak ta osoba wyglądała za życia, mając do dyspozycji czaszkę i znalezione tutaj kości na miejscu. Czasami tutaj próbuje się znaleźć jakieś informacje w bazach danych, które funkcjonują. Być może ktoś zgłosił podobne zaginięcie, powiedzmy zaginięcie mężczyzny w konkretnym wieku w danej okolicy i da się te sprawy powiązać i wierzę, że w wielu takich sprawach to rozwiązanie jest możliwe, natomiast wymaga to dużego zaangażowania osób, które prowadzą postępowanie i też takiej współpracy interdyscyplinarnej, to znaczy wszyscy muszą swoje zadania wykonać prawidłowo. Tutaj przypomina mi się inna sprawa dotycząca identyfikacji osoby bez ustalonej tożsamości, gdzie w badaniach genetycznych pojawił się błąd, bo nastąpiła tak zwana kontaminacja śladu. Z jakiegoś powodu ten ślad został zanieczyszczony. Być może dostał się tam jakiś obcy materiał, być może coś zgniło, coś spleśniało. Ten wynik badania był negatywny, to znaczy wykluczono tożsamość tej osoby z typowaną tożsamością właśnie konkretnego człowieka i kogoś tknęło, żeby jeszcze raz te badania przeprowadzić. I ten drugi wynik był pozytywny, to znaczy ta identyfikacja nastąpiła. Wymagało to i zaangażowania policjanta, i zlecenia drugi raz badań genetycznych, i prawidłowego zabezpieczenia tego materiału, i różnych innych okoliczności, które w sprawie pozwoliły typować, kim może być ten odnaleziony człowiek. Wszyscy popełniamy błędy. Czasami kwestia właśnie tego, że urządzenie się popsuje, że jakiś odczynnik nie zadziała, że czegoś będzie za dużo albo za mało, no powoduje, że dana sprawa jest nierozwiązana i często właśnie są policjanci, którzy wracają do takich nierozwiązanych spraw, którzy próbują nowych metod albo którzy nawet do starych spraw próbują zastosować nowe metody. Właśnie te genetyczne często też są używane do spraw, które się już zakończyły albo do spraw historycznych. Przecież możemy też badać szczątki historyczne, tak jak tutaj były na przykład badania, które miały coś nam powiedzieć o Koperniku, czy tutaj badania dotyczące czaszki Jana Kochanowskiego, tak, bo możemy...
Albo serca Jana III Sobieskiego.
Bo możemy takie badania przeprowadzić, tak, bo dzisiaj są już takie możliwości, a kiedyś nie było. Zresztą mamy dużo takich miejsc, gdzie jest informacja o tym, że ma tam być pochowany jakiś król, albo że tam jest jakiś grób masowy, tak. Dzisiaj są możliwości, żeby to sprawdzić, żeby to zbadać, nawet jeśli to nie jest na poczet konkretnego postępowania karnego.
Znaleziono również sznur, wracam namolnie do owej znalezionej czaszki, no i na myśl przychodzi natychmiastowe rozwiązanie zagadki, samobójstwo, ale jak samobójstwo, psycholodzy od razu powiedzą i biegli śledczy, no a gdzie list pożegnalny, dlaczego nie ma przy sobie, nie było żadnych dokumentów, nie znaleziono portfela, nie znaleziono karty bankomatowej, no można powiedzieć, no tak, ale można te spekulacje uciąć jednym słowem, bezdomny, no więc biedny. No ale bezdomny na rowerze, z kosmetykami, maszynką do golenia, z okularami, które miały bardzo drogą oprawkę? Coś tu się nie składa, coś tu jest... Dziwna sprawa, prawda?
Tak, no i właśnie dlatego została opisana, bo być może ktoś po latach coś sobie przypomni, albo po latach zdecyduje się coś powiedzieć, bo nie wierzę w takie historie, że nikt nic nie wie, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Potem okazuje się, że jednak wszyscy wiedzieli, ale z jakiegoś powodu nie mówili. I też odkrycie powodu zmowy milczenia może pomóc w rozwiązaniu sprawy. No czasami chcielibyśmy, żeby można było tak niemalże filmowo powiedzieć, że kogoś ruszyło sumienie, tak, po latach i 15 lat po zabójstwie przyszedł i się przyznał. Oczywiście to się zdarza.
Chyba niezwykle rzadko.
Częściej jednak to musi być praca funkcjonariuszy, którzy do tego doprowadzą, którzy znajdą te ślady, którzy po prostu odkryją, co się wydarzyło. Czasami zresztą też to przyznanie się jest konsekwencją tego, że ten sprawca doskonale wie, że za chwilę i tak mu to udowodnią. I to jest jego taktyka procesowa, że woli się sam przyznać, bo wie, że to jest kwestia czasu, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Tak się dzieje w wielu takich sprawach prowadzonych przez lata, kiedy na początku sprawca zyskuje takie poczucie bezkarności, bo nie znaleziono ciała, bo udało się mu ukryć ślady na pewien czas, bo w jakiś sposób zastraszył świadków i milczeli. a potem jednak okazuje się, że ta sprawa również jest możliwa do rozwiązania.
Ale jak pani tak to opowiada, to świadczy to o tym, że ten sprawca rachuje i kalkuluje, a raczej nie rusza go sumienia.
To bardzo różnie. Sprawca jest człowiekiem, który popełnia błędy, który dokonał przestępstwa z różnych powodów. Często też odkrycie motywu pozwala nam na prowadzenie tej sprawy. Czyli jeśli wiemy, że to był motyw związany z emocjami, to może nam to ułatwić, bo potrafimy wtedy zrozumieć, jak ta osoba działała, jak mogła się zachować i dlaczego to się wydarzyło. To może być motyw finansowy. Na przykład te zaginięcia właśnie są taką sytuacją, kiedy musimy się zastanawiać, czy to może być sytuacja, kiedy ktoś się kogoś bał, ucieka i chciał zniknąć, czy to jest taka sytuacja, kiedy człowiek był zdesperowany i chciał odebrać sobie życie, czy jednak ten człowiek jest ofiarą zabójstwa i trzeba to miejsce ukrycia zwłok odnaleźć.
Sprawa Michała M. Od końca listopada podhalańska policja prowadzi poszukiwania zaginionego 25-letniego Michała M. W sobotni wieczór Michał udał się na prywatną imprezę i nie powrócił do domu. Nie pojawił się również w miejscu pracy. Ojciec na własną rękę gromadzi zapisy monitoringu prawie z całego miasta. Jest w stałym kontakcie z miejscową policją i zbiera informacje od znajomych zaginionego. Mimo jego wysiłków Michał nie zostaje odnaleziony. Po kilku dniach ojciec chłopaka prosi nas o włączenie się do poszukiwań. W pierwszej kolejności przeszukiwane przez psy są potencjalne trasy powrotu chłopaka do domu. W głównej mierze jest to teren przy miejscowym trawiastym lotnisku wraz z pustostanami i linią brzegową Dunajca wraz z jego dopływami. Zakładamy najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń, czyli nieszczęśliwy wypadek podczas powrotu do domu. Życie jednak pisze swoje scenariusze. Michał został brutalnie zamordowany, a jego ciało przewieziono do oddalonego o kilka kilometrów lasu i zakopano.
Zapach śmierci. Radość dla psiego nosa. Jeden z rozdziałów pani książki. Taki tytuł, jak powiedziałem, nosi książka Przypadki kryminalne, poszukiwanie zaginionych jako problem interdyscyplinarny. Ale akurat ten rozdział został napisany przez Katarzynę Trochimowicz i Pawła Futakiewicza, a książka jest pod pani redakcją. O predyspozycjach, cechach charakteru czworonogów i ich przewodników jeszcze będziemy rozmawiali. Teraz pragnę zapytać o tak prozaiczną rzecz, jak warunki atmosferyczne sprzyjające psiemu nosowi. Okazuje się, że bardzo wiele zależy od temperatury, wilgotności, opadu, siły wiatru, godzin rozpoczęcia poszukiwań. Bardzo wiele jest danych. Dlaczego silny wiatr jest wielką przeszkodą? Dlaczego? Wydawałoby się, silnie wieje, dobrze, będzie czuł.
Takie sytuacje właśnie wpływu wiatru na efekt poszukiwań przez psa można obserwować na szkoleniach. Kiedy my wiemy, w jakim miejscu jest ukryta próbka zapachowa, wiemy, z jakiej odległości pies rozpoczyna swoje działania i wiemy też, jak wieje wiatr, jak bardzo i w którym kierunku. I właśnie ci, którzy szkolą psy, obserwują, co utrudnia, a co ułatwia psu znalezienie tego miejsca, gdzie jest ukryty dany zapach i też z jakiej odległości pies może wyłapać takie najmniejsze cząsteczki zapachowe, które rozchodzą się z tego miejsca, gdzie tego zapachu jest najwięcej. To bardzo niezwykle wygląda, kiedy obserwuje się takiego psa, który szuka. Miałam okazję obserwować poszukiwania psów w trudnych warunkach, kiedy była zima, kiedy wiał bardzo mocno wiatr i to utrudniało psom działania, ponieważ te cząsteczki zapachowe były rozdmuchane po dużym obszarze i pies z jednej strony sygnalizował, że coś czuje, a z drugiej strony trudno mu było znaleźć miejsce, z którego zapach się wydobywa, bo nam nie chodzi o to, żeby ustalić, że gdzieś w tym lesie są zwłoki albo żywy człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, tylko żeby precyzyjnie to miejsce odnaleźć.
Lepiej z samego rana żeby nie powiedzieć o świcie, czy w południe iść na poszukiwania?
To zależy, jaka będzie temperatura. Jeśli będzie bardzo gorąco, to oczywiście lepiej, jeśli to będzie wcześniej. Też mamy ograniczony czas dotyczący poszukiwań i to nie ma związku z psem, a ma związek z terminami procesowymi. Przykładowo, ktoś jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa i jest zatrzymany. Mamy określony czas zatrzymania. Jeśli chcemy potwierdzić, czy ten ktoś ukrył zwłoki na jakimś obszarze, to te poszukiwania trzeba rozpocząć szybko. Albo się potwierdzi, albo nie. A z drugiej strony mamy sprawy, gdzie jest podejrzenie zabójstwa od 15 lat i tam nie ma takiego znaczenia, czy my rozpoczniemy te poszukiwania we wtorek, czy w środę, chyba że jesteśmy blisko czasu przedawnienia. Zabójstwo przedawnia się po 30 latach i wtedy to ma znaczenie, zmieścimy się w tym terminie, czy nie. Więc oprócz tych warunków atmosferycznych, które tutaj sprzyjają działaniu psa, też trzeba mieć na względzie te wszystkie uwarunkowania prawne i możliwości faktyczne poruszania się po danym terenie. Jakiś teren jest zalewowy, podmokły, bagienny, trudny z jakiegoś powodu i wtedy lepiej wyznaczyć termin poszukiwania w innym czasie.
Skoro powiedziała Pani o wodzie i o bagnach, czy to prawda, że doskonałym nośnikiem zapachu jest woda? Woda rzeki, woda jeziora, woda stawu.
Są psy, które potrafią wyczuć zapach, który wydobywa się spod wody i używa się też psów do poszukiwań.
Spod wody?
No tak, ponieważ kiedy ciało człowieka znajduje się pod wodą, to też następują procesy gnilne. Tak zwykle ta...
Pies to potrafi wyczuć?
Tak, potrafi to wyczuć, ale to nie jest tak, że to będzie w linii prostej w tym miejscu, gdzie pies to oznaczy u góry. Więc to też wymaga wykorzystania doświadczenia przewodnika, który pracuje z psem na wodzie. Na przykład płynie z psem łódką, pies dostaje polecenie, żeby oznaczyć zapach zwłok, jeśli taki poczuje i ten pies w pewnym momencie sygnalizuje, że taki zapach zlokalizował. Później wymaga to sprawdzenia pod wodą, gdzie może znajdować się ciało. Natomiast to też są sprawy trudne, bo jeśli to jest rzeka, ciało się może przemieszczać. Inna jest sytuacja, jeśli to jest jakieś jezioro, gdzie w zasadzie ciało może być w jednym miejscu, ale to też tutaj będzie kwestia głębokości. I też trwają dyskusje, z jakiej głębokości pies może poczuć właśnie wydobywający się zapach. Mamy udokumentowane przypadki odnalezień, kiedy pies wskazał na powierzchni wody, że taki zapach zwłok zlokalizował.
Sprawa Andrzeja B. Zaginiony to 57-letni rolnik, mąż i ojciec dwojga dorosłych już dzieci. Pewnego ranka wyjeżdża z córką do najbliższego miasta. Rozstają się, żeby pozałatwiać swoje sprawy. Gdy córka wraca do samochodu, ojca nie ma. W schowku znajduje idealnie ułożone dokumenty, portfel zaginionego, pieniądze i kluczyki. Pan Andrzej ostatnio widziany był przez pracownika parkingu, gdy niosąc reklamówkę oddalał się w nieznanym kierunku. Sprawa zostaje zgłoszona na policję. Rodzina szybko odkrywa, że zaginiony miał przepisywane wiele leków, a w tym środki na depresję. Jako że w domu ich nie ma, zaczynają podejrzewać, że były w reklamówce, z którą zaginął, a tym samym, że popełnił samobójstwo. Poszukiwania trwają kilka miesięcy. Przeszukiwane są pola uprawne, tereny zalesione i okolice rzeki przecinającej miasto. Podczas pierwszego dnia działań pies prosto z parkingu kieruje się w stronę rzeki. Pytamy policję obecną na miejscu, czy w ostatnich miesiącach było wyłowione jakieś ciało. Po konsultacji z dyżurnym otrzymujemy odpowiedź negatywną. Patrol policji wraz z synem zaginionego udają się w górę rzeki, a pies sprawdza teren wokół obiektu, na którym Andrzej B. był widziany po raz ostatni. Po pewnym czasie patrol wzywa nas do zbadania podejrzanego terenu w zakolu rzeki. Puszczony w tym miejscu pies oszczekuje linię brzegową, a na kolejną komendę wskakuje do wody i nurkuje. Dla osób będących na miejscu to jasny sygnał do podjęcia przeszukania dna.
Kilka słów o psach ratunkowych. Tuli. Karkonoska Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ma wśród swoich ratowników dwuletnią Tulkę. Jest mistrzynią pracy tak zwanym górnym wiatrem. Na czym to polega?
Psy ratownicze szukają górnym wiatrem, co powoduje, że szukają wszystkich cząsteczek zapachowych żywego człowieka, który znajduje się na danym obszarze. Pies ratowniczy ma za zadanie znaleźć wszystkie osoby żywe, które są na danym obszarze, czyli nie szuka zapachu konkretnego człowieka, tylko zapachu wszystkich ludzi, którzy tam są.
Zaraz, ale skoro powiedziałem górnym, pies ratunkowy będzie szukał górnym wiatrem, a pies zwłokowy będzie szukał dolnym wiatrem.
Są jeszcze psy tropiące, to może po kolei.
Bo się trochę pogubiłem.
Człowiek ma swój zapach i pies potrafi człowieka odnaleźć. To wiemy, na przykład obserwując nawet psy domowe. Jak się schowamy przed swoim własnym psem, to on nas odnajdzie. Ale odnajdzie też kogoś innego. Wyczuje, jeśli ktoś zbliża się do naszej posesji i zacznie szczekać. Tak więc wiemy, że ten pies coś czuje. I teraz ten potencjał psów starają się wykorzystać służby mundurowe. I psy ratownicze szukają górnym wiatrem, dlatego że mają szukać tych lekkich cząsteczek zapachowych, które są charakterystyczne dla każdego człowieka. One nie szukają konkretnego człowieka, tylko każdego człowieka, który jest w tym obszarze, w tym sektorze, który wskazuje mu przewodnik. Tak, on daje mu komendę, żeby sprawdził jakiś tam obszar i znajdzie tam każdego, który tam jest. Pies tropiący ma za zadanie znaleźć konkretnego człowieka i pies tropiący dostaje coś do nawęszenia. Na przykład moją kurtkę, jeśli mam nie znaleźć.
Aha, i szuka konkretnie tej osoby.
Konkretnie tej osoby, a pies zwłokowy szuka zapachu zwłok, człowieka i ma być tak wyszkolony, żeby ignorował zapach padliny, bo w lesie zapewne martwych zwierząt jest całkiem sporo, a to nie o ten zapach nam chodzi przy poszukiwaniach i my nie do końca też wiemy, kiedy człowiek zmienia ten zapach z człowieka żywego do człowieka zmarłego. Oczywiście, jeśli ktoś się czuje świetnie, a ktoś nie żyje od 2 lat, no to jest łatwe, jak ten zapach odróżnić, ale ten moment przejścia. I teraz proszę sobie wyobrazić poszukiwania. Dowiadujemy się, że 10 godzin temu ktoś zaginął. To my nie wiemy, co się dzieje teraz z tym człowiekiem i jakiego psa użyć do poszukiwań. Możemy wiedzieć, jak pachnie ten człowiek, bo na przykład mamy jego rzeczy albo mamy pewność, w jakim miejscu był po raz ostatni, czyli jest miejsce startu dla psa tropiącego. Ale nie zawsze jest taka informacja przy poszukiwaniach, gdzie był człowiek widziany po raz ostatni. Albo nie zawsze jest to, powiedziałabym, pewna informacja, bo czasem ktoś kłamie i celowo wprowadza w błąd. Więc też użycie psa z właściwą specjalnością będzie tutaj kluczowe. Mamy psy o podwójnej specjalizacji, które szukają i żywych, i zmarłych. Tutaj czasami próbuje się wprowadzić takie szkolenie, żeby one inaczej oznaczały, kiedy znajdują żywego człowieka, a inaczej kiedy znajdują zwłoki. Natomiast raczej psy są szkolone do tego, żeby po prostu zakomunikować odnalezienie. Czyli żeby powiedzieć swojemu przewodnikowi, że znalazły. Są psy, które wtedy szczekają i zostają w tym miejscu, gdzie odnalazły. Są też psy szkolone tą metodą doprowadzenia, czyli znajdują i biegną wtedy po przewodnika i prowadzą go na miejsce, gdzie znalazły. Bo są też różne metody pracy tego psa. Są psy puszczane samodzielnie, są psy puszczane na takiej długiej lince, są psy prowadzone na smyczy. Są psy, które mają obroże z GPS-em. Jak on sobie samodzielnie tam biega po lesie, to można potem zobaczyć na mapie punkty, którymi pies szczególnie się zainteresował, żeby potem je sprawdzić. Na przykład człowiek pójdzie tam i sprawdzi. No i teraz pytanie, kto lepiej szuka? Znam taki przykład działania psa ratowniczego, który odnalazł zaginione dziecko. Ono było już bardzo zmęczone tym, że długo się błąka po lesie. Zasnęło z wycieńczenia, przykryło się liśćmi i w zasadzie było niewidoczne dla człowieka. Gdyby człowiek mijał to dziecko, być może by go nie zauważył i dziecko też nie odpowiadało na nawoływania, bo było zmęczone, spało. Dla psa to nie ma znaczenia. Zlokalizował to miejsce, ponieważ znalazł zapach żywego człowieka, pomimo że to dziecko było ukryte pod liśćmi.
No dla niego to chyba jednak była kaszka z mlekiem, rzeczywiście.
Tak, to akurat było łatwe miejsce do odnalezienia, ale czasami mamy tak zwane takie samobójstwa, kiedy człowiek nie chce być odnaleziony. to raczej rzadkie przypadki, ale tak się zdarza, że człowiek chce popełnić samobójstwo i na wypadek poszukiwań chce to utrudnić, czyli zostawia wcześniej takie fałszywe tropy, gdzie mógłby się udać i nie ma też przy sobie nic, co by go identyfikowało. Nie zawsze osoba, która popełnia samobójstwo, zostawia list pożegnalny. Czasami też te obszary są trudne, jakieś obszary właśnie, gdzie jest dużo wody, obszary trudno dostępne. To też mogą być nieszczęśliwe wypadki, tak, gdzie ktoś mógł wejść na przykład dlatego, że był nietrzeźwy, a potem były niesprzyjające warunki atmosferyczne i nie mógł wrócić, albo zamarzł, bo było bardzo zimno, albo szybko zrobiło się ciemno, albo nie zabrał ze sobą swoich leków, więc też nie zawsze możemy tą motywację odtworzyć, natomiast chcemy znaleźć człowieka, żeby to ciało było odnalezione i do tych poszukiwań są używane właśnie i psy, i georadar, i drony, i ludzie, postaci właśnie osób, które szukają, osób, które są przygotowane do poszukiwań i też czasami w poszukiwaniach biorą udział wolontariusze, ludzie, którzy mówią, chcemy szukać, bo chcemy znaleźć tego człowieka. Wiemy, że mamy mało czasu, bo na przykład to jest dziecko, które potrzebuje leków, albo dorosły, który może sobie coś zrobić, bo jest ryzyko samobójstwa i chcemy pomóc.
28 sierpnia 2007 roku w miejscowości położonej w okolicy Częstochowy w województwie śląskim wyszła z domu 24-letnia kobieta. Na podstawie przeprowadzonego etapu rozpoznania ustalono rysopis oraz ubiór. Rodzina zaginionej poinformowała o załamaniu nerwowym zaginionej spowodowanym zawodem miłosnym. Ponadto ustalono, że chorowała ona na schizofrenię, a w domu zauważono brak noża kuchennego, piżamy i odzieży wierzchniej zaginionej. W pierwszej kolejności policja prowadziła poszukiwania w kierunku ustalenia miejsca pobytu, uznając zaginioną za żywą. Przy użyciu tyraliery i psów ratowniczych przeszukano najbliższą okolicę domu, niestety bezskutecznie. Około godziny 14 prowadzący poszukiwania zdecydowali o włączeniu do poszukiwań psa do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. Około godziny 14:30 na miejsce przybył zespół, przewodnik, pies. Po przeprowadzeniu etapu rozpoznania przystąpiono do etapu planowania, przyjmując założenie, iż ostatnim miejscem widzenia był dom zaginionej. Następnie wyznaczono strefę poszukiwań o promieniu 0,5 kilometra od domu zaginionej i wyznaczono sektory. Od strony północnej znajdowały się tereny podmokłe, uniemożliwiające wytyczenie ścisłej granicy. Wyznaczony sektor stanowił część kompleksu leśnego o zróżnicowanym zalesieniu. Z uwagi na bardzo słaby, niemal niewyczuwalny kierunek wiatru, zdecydowano o rozpoczęciu weryfikacji od strony domu zaginionej metodą kraty otwartej. Po około kwadransie pies oznaczył miejsce zalegania zwłok ludzkich. W trakcie weryfikacji wyznaczonego sektora pies pracował górnym wiatrem.
Ta historia może każdego niemalże rodzica przyprawić o zawał serca. 1 września 2017 roku maluch zniknął, bawił się na świeżym powietrzu z rówieśnikami, zapadł się pod ziemię. Jest i nie ma. Dzieci wskazały kierunek wędrówki malca. To było pole kukurydzy o powierzchni 10 hektarów, ale wysokość tej kukurydzy 2 metry. No i na nieszczęście przyszło załamanie pogody. Maluch był ubrany bardzo lekko. Nadciągnęła, choć to był wrzesień, ale bardzo zimna noc, słotna. W tej historii kluczowa jest szybka reakcja matki, koordynacja prac poszukiwawczych, wielu rodzajów służb, komunikaty medialne, bezinteresowna pomoc setek wolontariuszy, którzy zjechali się z wszystkich stron do miejscowości Winiary na terenie gminy Gdów. Ale po kolei. Kierujemy się takim przekonaniem, pani doktor, że ze zgłoszeniem zaginięcia musimy czekać 24 godziny.
Absolutnie,
tak czy nie?
Nie, absolutnie nie. Zaginięcie zgłaszamy od razu, kiedy ono nastąpiło. Więc tutaj to może być od razu po zaginięciu. Zaginięcie jest sytuacją, kiedy nie wiemy, gdzie jest ktoś, gdzie jest konkretna osoba, nie mamy możliwości skontaktowania się z tą osobą i możemy to zgłosić. Nie ma żadnego czasu, który musi upłynąć od zaginięcia, żebyśmy mieli możliwość zgłoszenia takiej sytuacji.
zgłaszamy. Ale tak. Gdzie, ale do kogo i co mówimy? Bo chyba musimy być precyzyjni, choć jesteśmy strasznie zdenerwowani.
Zgłaszamy w najbliższej jednostce policji, bo policja jest służbą, która koordynuje poszukiwania, która jest odpowiedzialna za poszukiwanie osób zaginionych, pomimo tego, że może nam się wydawać, że na przykład częściej w terenie poszukiwaniem zajmują się strażacy, albo nawet różne fundacje czy stowarzyszenia, które pomagają w poszukiwaniach, to tutaj zawsze zgłaszamy na policję i przekazujemy wszystkie okoliczności związane z zaginięciem. Oczywiście podajemy dane tej konkretnej osoby, możemy tutaj podać też cechy charakterystyczne i te okoliczności, które mają ułatwić odnalezienie. I to mogą być bardzo różne cechy. Czasami ktoś ma bardzo szczególne cechy ubioru, cechy wyglądu. Czasami ta okoliczność zaginięcia jest istotna. Na przykład to, co osoba powiedziała krótko przed zaginięciem, jeśli na przykład jest ryzyko samobójstwa, jeśli taka osoba kogoś się obawiała i mamy ryzyko, że zostało popełnione przestępstwo, albo sytuacja, kiedy ktoś mógł być uprowadzony. Tutaj też mamy te szczególne sytuacje, kiedy jest ogłaszany tak zwany child alert. To dotyczy zaginięć dzieci, kiedy jest podejrzenie właśnie działania przestępczego przeciwko dziecku, a nagłośnienie sprawy może pomóc. Te medialne działania też są ważne przy zaginięciach.
Mówimy o historii, która wydarzyła się, przypomnę, 1 września 2017 roku. Zgłoszenie napłynęło około godziny 18. Uspokoję naszych słuchaczy. Chłopiec się odnalazł o 23.52. Ale komunikat radiowy wzywający do poszukiwań, na ten komunikat zareagowało 500 ochotników. Ściągnięto setki funkcjonariuszy z oddziałów prewencji, ale trzeba było zarządzać, koordynować taką armię ludzi. Co to takiego tyraliera? Ja mam skojarzenia z okopami I i II wojny światowej.
To chodzi tutaj o metody poszukiwań, właśnie kiedy ludzie są wysyłani na konkretny obszar, żeby go sprawdzić. Wspominał pan o wolontariuszach. Są takie sprawy, kiedy pojawia się bardzo dużo osób, które mówią, chcemy pójść i sprawdzić dany obszar i umawiamy się, że pójdzie człowiek obok człowieka i sprawdzimy na przykład daną łąkę, czy tam gdzieś nie leży zaginiony człowiek. I to dobrze, że jest taki potencjał społeczny, że chcemy pomagać, ale też czasami mogą być sprawy, kiedy w tych poszukiwaniach osoby zaginionej będzie brał udział sprawca przestępstwa. Niestety są znane takie historie, kiedy nawet osoba, która pierwsza zgłosiła zaginięcie i która wydawałoby się najbardziej martwi się o osobę zaginioną, potem okazała się sprawcą zabójstwa tej osoby, a pozorowała coś innego. I druga kwestia dotyczy tego, że osoby, które są nieprzeszkolone właśnie w działaniach poszukiwawczych, mogłyby jakieś ślady pozacierać. Ale z drugiej strony, w takiej sytuacji, o której pan wspomniał, kiedy mamy mało czasu i trzeba działać szybko, trzeba sobie radzić, mając te środki, które są dostępne. Więc jeśli pojawili się ludzie, którzy chcieli pomóc sprawdzić to pole kukurydzy, kiedy pojawiły się osoby z dronami, kiedy pojawiły się psy, kiedy pojawiły się różne formacje, to trzeba było działać. I to też jest coś, co jest bardzo ważne. Współpraca na miejscu zdarzenia, żeby ci wszyscy ludzie wiedzieli, co mają robić i zrobili to najlepiej, jak się da.
Dziecko odnaleziono.
Tak, nie to dzięki, jest sukces.
Ale nie dzięki pomocy nowoczesnych technologii, nie dzięki dronom, psom, GPS-om, satelitom, tylko Malca znalazła ludzka solidarność. Mhm. I tak skończmy tę audycję. To piękne, nie?
Tak, to bardzo dobrze, że taka współpraca i ta chęć pomocy tutaj pozwoliła na szczęśliwe zakończenie tej sprawy.
Dziękuję pani doktor za przyjście do studia. To była audycja Artyzm Wszechświata, wiedza, nauka, technologia. Naszym gościem była kryminolog dr Joanna Stojer-Polańska. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Oby wszystkie zaginięcia dzieci miały tak szczęśliwy finał jak to z 2,5-letnim Oskarem. A najlepiej by było, gdyby takie zaginięcia w ogóle nie miały miejsca. Życzymy sobie tego z całego serca, prawda? Kończymy nasz program optymistyczną nutą i tradycyjną zabawą. Nasze pytanie, Państwa odpowiedź i nagroda dla tych, którzy uważnie słuchali naszej audycji. Uwaga, zadaję pytanie. Czy kontaminacja śladu to proces, który polega na niekontrolowanym wymieszaniu składników, różnych składników, w nową całość, a w konsekwencji do zniszczenia śladu? Tak czy nie? Książki pani doktor kryminologii Joanny Stojer-Polańskiej czekają na słuchaczy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi tylko dzisiaj, do północy, pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Powtórzę i pytanie, i adres. Czy Kontaminacja śladu to proces, który polega na niekontrolowanym wymieszaniu różnych składników w nową całość, a w konsekwencji do zniszczenia śladu. Tak czy nie? Odpowiedź tylko dzisiaj do północy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Audycję zrealizował Jacek Puchalski. Wybrane fragmenty książek czytał Krzysztof Gordon. Muzykę napisał Jacek Chrobak. Naszym gościem była pani dr Joanna Stojer-Polańska, a audycję przygotował i prowadził Krystian Nechrybecki. Do usłyszenia.